Bardzo lubię ślicznie położone miasteczko Münsterschwarzach w Bawarii. Leży na przecięciu dwóch rzek, Schwarzach i Menu. Od wieków naznaczone jest obecnością benedyktyńskiego klasztoru. Bardzo też lubię książki niemieckiego benedyktyna Anselma Grüna. 60-kilkuletni dziś kapłan mieszka obecnie właśnie w opactwie w Münsterschwarzach, organizując spotkania o charakterze rekolekcyjnym, głównie dla księży i sióstr zakonnych. Jest autorem licznych dzieł z zakresu duchowości i psychoterapii. Może się wydawać to nieprawdopodobne, ale lista jego publikacji książkowych w samych Niemczech przekracza 90. Tłumaczone są na 25 języków. Grün jest doskonałym psychologiem. Czy równie dobrym biblistą? Gorąco witam wszystkich Państwa w ten sierpniowy wieczór z Biblią w ręku. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Pochylimy się dzisiaj, proszę Państwa, nad opowiadaniem Marka Ewangelisty na temat wskrzeszenia dokonanego przez Jezusa. Chodzi mianowicie o wskrzeszenie córki Jaira. W 5 rozdziale Ewangelii Marka od 21 wiersza czytamy. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim. Jednak gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść ze sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go, lecz on odsunął wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecko. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby dano jej jeść. Proszę Państwa, tyle opowiadanie Marka Ewangelisty. A oto diagnoza, jaką wystawił córce Jaira nasz przyjaciel Anselm Grün. W książce zatytułowanej Zamienić rany w perły stwierdza: w Ewangelii świętego Marka w rozdziale 5 mamy do czynienia z relacją ojciec-córka. Córka Jaira umiera na anoreksję, ponieważ nie może wyrazić swoich uczuć w stosunku do ojca. Zostaje uzdrowiona dopiero wtedy, gdy ojciec uzna swoją niemoc. Anselm Grün jest bez wątpienia znakomitym psychologiem. Czy równie znakomitym biblistą? Wsłuchajmy się jeszcze raz w jego słowa. W rozdziale 5 u Marka mamy do czynienia z relacją ojciec-córka. Córka Jaira umiera na anoreksję, ponieważ nie może wyrazić swoich uczuć w stosunku do ojca i zostaje uzdrowiona dopiero wtedy, gdy ojciec uzna swoją niemoc. Mamy tu trzy ciekawe informacje. Po pierwsze, dziewczynka jest anorektyczką. Po drugie, umiera z powodu złej relacji z ojcem. I po trzecie wreszcie, całe zdarzenie według Grüna jest uzdrowieniem, a nie wskrzeszeniem. Zostaje uzdrowiona dopiero wtedy, gdy ojciec uzna swoją relację, swoją niemoc, pisze Grün. I co Państwo na to? Przypuszczać należy, że diagnoza zasadza się na stwierdzeniu ewangelisty, że Jezus po dokonaniu wskrzeszenia nakazał, aby dziewczynkę nakarmiono. A czy nie jest to po prostu zwykła troska Jezusa o dziecko, które jest osłabione poprzez chorobę? Dziwić może też stwierdzenie Anselma Greena o nieumiejętności wyrażania przez dziewczynkę uczuć wobec własnego ojca. Widocznie Green czerpie swoją wiedzę z nieznanych nam bliżej źródeł. Poza tym Jair musi uznać swoją niemoc, aby jego córka mogła być uzdrowiona. Nie jest łatwo wyobrazić mi sobie Jaira jako ojca, który utrudnia wyrażanie uczuć własnemu dziecku, tak jak chce Green, a z drugiej strony tak bardzo zależy mu na tym dziecku, że odszukuje Jezusa, że usilnie prosi go o pomoc, ba, nawet pada mu do nóg, a dziewczynkę nazywa zdrobniale córeczką, z wielką miłością, z wielką czułością. No i jeszcze do tego to stwierdzenie, że nie chodzi o wskrzeszenie, ale o uzdrowienie. No dobrze, proszę Państwa, porzućmy ten polemiczny ton i naszym zwyczajem, jak w każdy wieczór z Biblią w ręku, przystąpmy do analizy opowiadania. Jest to opowiadanie o wskrzeszeniu, choć rzeczywiście rozpoczyna się jako opowiadanie o uzdrowieniu, de facto jest to opowiadanie o wskrzeszeniu. Starożytna literatura zna kilka takich opowiadań. Otóż w Starym Testamencie zamieszczono dwa opowiadania o wskrzeszeniach. Jedno dokonane jest przez proroka Eliasza. Eliasz wskrzesił syna wdowy z Sarepty, położonej niedaleko Sydonu. To opowiadanie zapisane jest na kartach pierwszej Księgi Królewskiej w 17 rozdziale. Drugie starotestamentalne opowiadanie o wskrzeszeniu to opowiadanie o cudzie, który dokonał prorok Elizeusz. Przywrócić miał życie synowi zamożnej kobiety z Szunem. I to opowiadanie zamieszczono w drugiej Księdze Królewskiej w 4 rozdziale. Zaakcentowane jest w tych dwóch starotestamentalnych opowiadaniach o wskrzeszeniach przekonanie Izraelitów co do dwóch kwestii. Po pierwsze, że tylko Bóg może przywracać zmarłym życie. A po drugie, że może się to dokonać dzięki modlitwie. I tyle, proszę Państwa, mówi nam Stary Testament na temat wskrzeszeń. Tylko Bóg może przywracać życie i wskrzeszenie może się dokonać dzięki modlitwie. Na kartach Nowego Testamentu natomiast tych opowiadań o wskrzeszeniu jest już więcej. Nie tylko usłyszane przed chwilą przez nas opowiadanie o wskrzeszeniu córki Jaira, ale w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale mowa jest o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale mowa jest o wskrzeszeniu Łazarza. Również Dzieje Apostolskie prezentują dwa wskrzeszenia. Pierwsze dokonane jest przez Piotra. Piotr wskrzesza zmarłą Tabitę. Dzieje Apostolskie 9 rozdział. Natomiast drugie wskrzeszenie przypisane jest świętemu Pawłowi. Paweł wskrzesić musiał młodego człowieka, który jak na studenta przystało, usiadł na parapecie i gdy Paweł przedłużał swoją mowę, wówczas usnął i wypadł przez okno. Po tym przydługawym kazaniu świętego Pawła, Paweł musiał ingerować i prosić Boga o to, aby ten zmarły młody człowiek został przywrócony do życia. Tyle opowiadań o wskrzeszeniu mamy w Nowym Testamencie. Zatrzymajmy się na wskrzeszeniu córki Jaira.
Prosty temat, światło, cień, implikacje i przenikanie. Wpływ księżyca na mój sen, słońca zaś na moje wstawanie. Mam nie byle jakie, bo południowo-zachodnie okna. Patrzę, czekam setki lat, dzień i noc i nic, nuda wielo. Podobno każdy ma swój kawałek cienia. Brak cienia jest dowodem nieistnienia. Lecz bez kawałka
lecz sen bez kawałka słońca. Nie ma końca, nie ma końca, nie ma końca.
Prosty temat, noc i dzień, ekwinokcja i tym podobne cuda. Dzisiaj wschód o 5:05, zachód 6:00, znowu się pięknie uda. Mam nie byle jakie, bo południowo-zachodnie skojarzenia. Znów udało mi się wzejść, piękny zachód będzie na to. Każdy ma swój kawałek cienia. Brak cienia jest dowodem nieistnienia. Lecz bez kawałka światła nie jest łatwo. A przecież każdy ma swój wreszcie oczy, lecz sen bez kawałka słońca nie ma końca. Podobno każdy ma swój kawałek cienia. Brak cienia jest dowodem nieistnienia.
Zwróćmy uwagę na istotne elementy w tym opowiadaniu. Stwierdza Marek, że Jair był jednym z przełożonych synagogi. Pozycja przewodniczącego synagogi cieszyła się dużym szacunkiem w społeczności żydowskiej. Do zadań takiego przełożonego synagogi należało przygotowanie i animowanie nabożeństw szabatowych. Do zadań takiego przełożonego synagogi należało czuwanie nad stanem synagogi, nad jej wymiarem materialnym. Taką więc osobą był Jair. Natomiast ciekawostką jest fakt, iż być może imię Jaira to nie jego imię własne, ale to imię, które nadali mu pierwsi chrześcijanie. Mogło się zdarzyć tak, że opowiadano o tym, iż Jezus dokonał wskrzeszenia córki pewnego przełożonego synagogi, ale nie pamiętano jego imienia. Nadano mu imię Jair. Dlaczego? Dlatego, że Jair, tłumacząc z języka hebrajskiego, oznacza ten, który przebudza, ten, który wzbudza. I być może mamy właśnie w tym imieniu aluzję do wskrzeszenia. Wiemy, że pierwsi chrześcijanie mieli taki zwyczaj nadawania imion osobom, co do których tych imion nie znali bądź nie pamiętali. Dla przykładu scena z Drogi Krzyżowej, kobieta, która otarła twarz Jezusa, vera ikon, prawdziwy obraz Chrystusa, vera ikon, prawdziwy obraz, miał się odbić na chuście Weroniki. Bo Weronika to właśnie imię nadane przez pierwszych chrześcijan. Podobnie, proszę Państwa, z imionami trzech królów. Kacper, Melchior i Baltazar to imiona wyjęte z tradycji chrześcijańskiej. Nie pojawiają się one na kartach Ewangelii. Tak naprawdę te imiona zostały utworzone z tak zwanego akrostychu. Kiedy kapłani przychodzili do domu, aby go pobłogosławić, pozdrawiali się słowami Christos mansionem benedicat. Niech Chrystus pobłogosławi ten dom. I te trzy litery tego pozdrowienia, pierwsze litery poszczególnych słów K, M i B, dały później początek imionom Kacpra, Melchiora i Baltazara. Być może więc i w naszym przypadku, w przypadku Jaira, mamy do czynienia z imieniem, które pojawiło się w tradycji chrześcijańskiej, ale które niekoniecznie musiało być imieniem własnym przewodniczącego synagogi, którego córka najpierw chorowała, a później zmarła. Jair prosi Jezusa, aby ten włożył rękę na dziecko. Prosi o włożenie rąk. Ten gest włożenia rąk w przypadku Jezusa był najczęściej gestem uzdrowienia, nie wskrzeszenia, ale uzdrowienia. Jair bowiem, gdy prosi Jezusa o nałożenie rąk, nie wie jeszcze, że jego córka nie żyje. A tymczasem przychodzą posłańcy i oznajmiają mu, że jego córka zmarła. Co wtedy? Reakcja Jezusa na wieść o śmierci dziewczynki jest zupełnie inna niż oczekiwali posłańcy. Jezus staje się ignorować to, co słyszy. Ignorując wiadomość o śmierci dziecka, zachęca jedynie ojca do odrzucenia strachu, mówi bowiem nie bój się, i zachęca do wiary, wierz tylko. Bierze ze sobą trzech najbliższych współpracowników, Piotra, Jakuba i Jana. To proszę Państwa, Piotr, Jakub i Jan są przez Jezusa stopniowo przygotowywani do zmartwychwstania samego Chrystusa. Teraz są świadkami wskrzeszenia córki Jaira, czyli już wiedzą, że Jezus ma władzę nad śmiercią. Ci sami trzej uczniowie będą świadkami chwały zmartwychwstałego, którą Jezus ukaże na górze Tabor, na górze przemienienia. To oni byli świadkami przemienienia, gdzie Jezus objawił im swoją chwałę, chwałę, jaką będzie miał po zmartwychwstaniu. A więc kolejny etap takiego przygotowania do zmartwychwstania. I wreszcie ci sami trzej uczniowie znajdują się z Jezusem w ogrodzie Getsemani, w ogrodzie oliwnym, kiedy już rozpoczyna się męka Chrystusa, która doprowadzi do Jego śmierci i ostatecznie do zmartwychwstania. W ten właśnie sposób Jezus stopniowo przygotowywał tych trzech swoich uczniów na zmartwychwstanie. Kiedy Jezus, Piotr, Jakub i Jan, a także ojciec i matka dziecka wchodzą do domu, zastają tam żałobników. Obecność żałobników i płaczek w domu Jaira potwierdza wieść o śmierci dziewczynki i co więcej, wzmacnia dramatyzm całej sytuacji. Otóż stałym zwyczajem, nawet wśród najuboższych w Izraelu, w Palestynie tamtego czasu, było opłakiwanie zmarłych przez grupę żałobników. Najmniejsza taka grupa żałobników składała się z dwóch osób grających na fletach oraz kobiety prowadzącej śpiew żałobnych antyfon, czyli trzy osoby. Dwóch fletnistów i jedna zawodząca kobieta. Ze względu na wysoką pozycję społeczną przewodniczącego synagogi przypuszczać możemy, że tych żałobników było więcej. Że była to większa grupa osób. Reakcją Jezusa na ich widok jest zapewnienie, że że dziecko nie umarło, ale śpi. Dlaczego? Otóż sen, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, niejednokrotnie był eufemizmem oznaczającym śmierć. Podobnie zresztą w starożytnej Grecji. Nawet Grecy znają mit o bratach bliźniakach. Thanatos i hypnos, czyli śmierć i sen. Śmierć i sen to bracia bliźniacy w mitologii greckiej. Tak więc starożytny świat posługiwał się tym symbolem snu na oznaczenie śmierci. Jezus po zapewnieniu, że dziecko nie umarło, tylko śpi, ale co tak naprawdę jest zapewnieniem, że na pewno umarło, bowiem sen jest symbolem śmierci, a jednocześnie jest tam już grupa żałobników, której obecność potwierdza, że śmierć jest rzeczywiście faktycznym stanem tego dziecka. Po tym zapewnieniu Jezus dotyka ciała dziecka. Zwróćmy uwagę, że dotknięcie jest częstym motywem w uzdrowieniach i również we wskrzeszeniach. Tutaj jednak należy brać pod uwagę religijny zakaz dotykania umarłych. Otóż Jezus łamie żydowskie prawo. Prawo bowiem zakazuje dotykać umarłych. Kto dotyka umarłego, ten staje się nieczystym z legalistycznego punktu widzenia. Oczywiście, że umarłych trzeba pogrzebać. Niemniej jednak ten, kto grzebie zmarłego, kto dotyka umarłego, przez 14 dni obciążony jest nieczystością rytualną i nie może brać udziału w rytuałach w świątyni jerozolimskiej. Po tych 14 dniach, po ich upływie, musi dokonać oczyszczenia, musi dokonać ablucji, czyli wejść do mykwy i odpowiednie modlitwy wypowiedzieć. W ten sposób doznaje na nowo oczyszczenia, jest przywrócony kultowi, może na nowo sprawować kult w świątyni. Żydzi, proszę Państwa, tak mocno przestrzegali tego zakazu dotykania umarłych, że idąc w jego interpretacji daleko, wysnuli również inne zakazy, bazujące na tym pierwszym. A mianowicie twierdzili, że kto na przykład nadepnie na grób, już zaciąga nieczystość rytualną. Właśnie dlatego w starożytnym Izraelu utarł się zwyczaj bielenia grobów. Bielenia, aby w słońcu z daleka było widać to białe miejsce na ziemi, a więc grób, aby ktoś przypadkiem na niego nie nadepnął. Byli również i tacy rabini, którzy twierdzili, że na przykład gdy idzie orszak pogrzebowy, niesiony jest zmarły na ramionach czterech osób, na takich specyficznych noszach, w których chowano zmarłych, to proszę Państwa, jeśli cień zmarłego padnie na kogoś z przechodniów, to ktoś taki już zaciąga nieczystość rytualną. Widzimy więc, że Żydzi bardzo skrupulatnie przestrzegali tego zakazu dotykania umarłych, dopisując do niego bardziej szczegółowe przepisy, aby mieć pewność, że w żaden sposób tego rodzaju nieczystości ktoś nie zaciągnie. Jezus dotyka, ujmuje za rękę zmarłą dziewczynkę, co oznacza, że przez najbliższe 14 dni z punktu widzenia żydowskiego prawa nie może iść do świątyni i nie może tam składać kultu.
Try to not to breathe.
Jezus nie tylko ujmuje za rękę dziewczynkę, ale także używa formuły wskrzeszenia. Wypowiada słowa talita kum. Zwróćmy jednak uwagę, proszę Państwa, na pewną niezwykłość, która się tutaj pojawia. Jezus wypowiada dwa słowa, talita kum, a Marek tłumaczy, co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. Otóż to tłumaczenie, którego dokonał Marek Ewangelista, jest bardzo niedokładne. Jezus bowiem mówi tylko tyle, dziewczynko, wstań. Natomiast tłumacząc to aramejskie wezwanie na język grecki, Marek wstawia tam te słowa, mówię ci, dziewczynko, mówię ci, wstań. Dlaczego tak? Otóż wielu egzegetów twierdzi, że dzieje się tak dlatego, aby pokazać, że talita kum nie jest żadną magiczną formułą. Że Jezus mógł powiedzieć talita kum, a mógł powiedzieć dziewczynko, mówię ci, wstań, a mógł powiedzieć jeszcze inne słowa. Nie jest to magiczna formuła, jakieś zaklęcie, którego niejednokrotnie używali starożytni, czy egzorcyści, czy cudotwórcy, czy uzdrowiciele. Innymi słowy, cud dokonany przez Jezusa nie ma nic wspólnego z magią. Może posłuchajmy się jednym przykładem. Wspomnieliśmy w jednej z poprzednich audycji o takim dziele greckim Filostratesa, dziele zatytułowanym Vita Apollonii, czyli życie Apoloniusza Stiany, wędrownego cudotwórcy i nauczyciela. Otóż i jemu, Apoloniuszowi, starożytna tradycja przypisuje pewne wskrzeszenie. Posłuchajmy. Wydawało się, że pewna dziewczyna zmarła w czasie ślubu, a pan młody, idąc za Marami, narzekał, co jest zrozumiałe, z powodu niedokończonego ślubu. I nawet cały Rzym razem z nim lamentował, ponieważ dziewczyna pochodziła z rodziny konsularnej. Apoloniusz, widząc nieszczęście, powiedział, postawcie Marę, ponieważ ja chcę powstrzymać łzy, które wylewacie nad panią młodą. Zaraz też zapytał o jej imię. Otaczający orszak sądził, że wygłosi on przemówienie, jakie zwykło się wygłaszać dla pobudzenia lamentujących. Ale on nic takiego nie uczynił, lecz tylko dotknął jej, wypowiedział coś tajemniczego nad nią i obudził dziewczynę z domniemanej śmierci. Po pierwsze, proszę Państwa, tutaj nawet sam autor ma duże wątpliwości, czy chodzi o śmierć, nazywa ją domniemaną śmiercią, ale po drugie zwraca uwagę na to, że do wskrzeszeń w przekonaniu starożytnych były przypisane pewne zaklęcia. Otóż Apoloniusz Stiany miał wypowiedzieć coś tajemniczego nad zmarłą panią młodą. Tak, proszę Państwa, czytając to opowiadanie, zastanawiam się, jaki był stan ducha pana młodego. Apoloniusz, przepraszam, Filostrates bowiem mówi, pan młody, idąc za Marami, narzekał, co jest zrozumiałe, z powodu niedokończonego ślubu. Tak jakby nie bardzo przejął się śmiercią własnej żony, ale bardziej przejął się tym, że ślub nie został dokończony. Cóż, w każdym razie Apoloniusz dokonał wskrzeszenia za pomocą magicznego zaklęcia, natomiast wskrzeszenie dokonane przez Jezusa nie ma nic wspólnego z magią. I po tych słowach Jezusa, po słowach talita kum, następuje demonstracja cudu. Dziewczynka wstaje i chodzi. I co ciekawe, Marek przypomina nam jej wiek. Miała bowiem 12 lat. Dlaczego to takie istotne? Otóż wiek 12 lat dla dziewczyny w Palestynie tamtego czasu był wiekiem odpowiednim do wydania jej za mąż. Jeśli kobieta umarła przed zamążpójściem, uważano, że doznała szczególnej tragedii, że doznała nawet odrzucenia przez Pana Boga. Bowiem zadaniem, celem życia kobiety było właśnie to, by miała męża i by miała dzieci. Tak więc ten wiek 12 lat w starożytnej Palestynie jest wiekiem, kiedy dziewczyna wchodziła w okres dorosłości. I wreszcie Jezus nakazuje milczenie o tym wydarzeniu. Nakazuje milczenie, które związane jest z tak zwaną tajemnicą mesjańską. Mądrzy egzegeci nazywają to Messias Geheimnis. Tajemnica mesjańska polega ona na tym, że do pewnego momentu swojej działalności Jezus zakazywał mówić o tym, że jest Mesjaszem, zakazywał mówić o swoich cudach, które tradycja żydowska przypisywała mającemu nadejść Mesjaszowi, dlatego aby nie być zbyt szybko obwołanym Mesjaszem. Żydzi bowiem mieli polityczne wyobrażenie mesjańskiego posłannictwa, natomiast Jezus myślał o mesjanizmie duchowym, a nie politycznym. I dopiero wtedy, gdy apostołowie, a dokładnie Piotr w ich imieniu wyznał, ty jesteś Mesjasz, dopiero od tego momentu ten zakaz milczenia nie obowiązuje. Ta tajemnica mesjańska nie obowiązuje. Tutaj jesteśmy jeszcze na tym etapie działalności publicznej Jezusa, kiedy Jezus zakazywał mówić, iż dokonuje cudów, zakazywał mówić, iż jest Mesjaszem, aby zbyt szybko nie obwołano go Mesjaszem i aby cały nurt nie poszedł właśnie w kierunku mesjanizmu politycznego. Podsumowując, proszę Państwa, przesłanie zawarte w omawianym dzisiaj przez nas fragmencie nie tylko wskazuje na Jezusowe miłosierdzie, że Jezus zlitował się nad rodziną, która doznała tragedii, ale jest także znakiem zwycięskiej mocy Jezusa nad siłami ciemności, nad śmiercią. Właśnie w ten sposób Królestwo Boże manifestuje swój zbawczy akcent. Jezus, litując się nad tą udręczoną rodziną, dotkniętą nieszczęściem, ukazuje znak nadprzyrodzonej mocy Boga. To z jednej strony, ale z drugiej to wskrzeszenie jest także zapowiedzią zmartwychwstania samego Chrystusa. Każde wskrzeszenie przez Niego dokonane jest znakiem, że Jezus ma moc nad śmiercią i jest zapowiedzią Jego przyszłego zmartwychwstania. Jak Jezus pokonał śmierć, przywracając zmarłych do życia, tak też ostatecznie pokona panowanie śmierci, powstając z grobu. Jak więc widać, proszę Państwa, tekst wyraźnie mówi o wskrzeszeniu, nie o uzdrowieniu. Nie mówi natomiast nic na temat anoreksji. I nie mówi także nic o złych relacjach pomiędzy Jairem i jego córką. Niemniej jednak obiektywnie trzeba stwierdzić, że książki wspomnianego dzisiaj Enzelma Greena zawierają bardzo dużo dobrych, mądrych treści. I tak naprawdę wcale nie zniechęcam do ich czytania, ale zachęcam do czytania mądrego. Warto, myślę, proszę Państwa, odwiedzić ślicznie położone miasteczko Münsterschwarzach w Bawarii, które leży na przecięciu dwóch rzek, Schwarzach i Menu. To miasteczko od wieków naznaczone jest obecnością benedyktyńskiego klasztoru, a cisza klasztoru, przeplatana brewiarzowymi śpiewami, stwarza doskonałą atmosferę, aby wziąć do ręki Biblię i zatopić się w jej lekturze. My uczynimy to znów za tydzień, o tej samej porze. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Kłania się życząc wszystkiego dobrego, wspaniałych snów. Ksiądz Mariusz Rosik.